3 tygodnie temu chyba, ostatni raz głosiłem, rozważaliśmy przypowieść o skarbie ukrytym w roli, o perle. I rozważaliśmy sobie alternatywne interpretacje tej przypowieści, w której to człowiek jest tym skarbem, to człowiek jest tą perłą, a Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, sprzedał wszystko, co miał, zrzucił całą swoją chwałę, oddał wszystko to, co miał u Ojca, oddał swoje życie po to, żeby ten skarb wykupić, odkupić każdego z nas osobno do swojego królestwa. Mieliśmy rozważać drugą stronę tego medalu, że tak powiem, ale jakoś tak jeszcze Jezus mi włożył w serce, żeby jeszcze kontynuować to nasze pierwsze podejście. Jeszcze pełniej zobaczyć, jaka jest miłość Jezusa do każdego z nas, do mnie, jaka jest wielka cena Jego dzieła dla każdego z nas. I tak krótko podsumowując, co sobie rozważaliśmy wtedy w przypomnieniu. Pierwsze, że Ojciec dał swój najcenniejszy skarb dla wszystkich, ale ten skarb aplikuje się tylko do tych, którzy uwierzyli w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I przytoczyliśmy sobie fragment z Ewangelii Jana 3,16, gdzie jest powiedziane, że Bóg ukochał świat, że dał swojego Syna, ale tylko każdy, kto wierzy w Niego, będzie miał życie wieczne, a nie umrze. Ale zaproszenie jest dla wszystkich. Drugą rzecz, powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest naszym odkupicielem. Czyli zapłacił wielką cenę za mnie, za każdego z nas, za ciebie. Ktoś miał ciebie w swoim władaniu, jakby byłeś posiadany przez kogoś. Jezus zapłacił wielką cenę, żeby odkupić ze świata, odkupić od mocy szatana, od mocy grzechu tego, który uwierzy w Niego. I Bóg tego dokonał właśnie przez Jezusa, który się stał, też czytaliśmy fragment, naszym odkupieniem. Czytaliśmy w Efezjan, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, czyli wszystkim. Więcej się już nie da, nie ma większego błogosławieństwa i zostaliśmy tym ubłogosławieni w naszym Panu Jezusie Chrystusie, czyli w Jego osobie. I On się stał naszym odkupieniem. To się stało przez Jego krew. Czytaliśmy, że Jezus zapłacił wszystkim, co miał u Ojca na początku, po to, abyśmy my mogli zostać przez Niego uratowani. I przytoczyliśmy sobie fragment z drugiego listu do Koryntian, w którym Paweł, apostoł, mówi, że znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy Jego ubóstwem zostali wzbogaceni. Jeśli to było ubóstwo, a tak zostaliśmy wzbogaceni, to jaka wielka chwała będzie, kiedy znowu Jezus będzie w pełni bogactwa, tam się z Nim spotkamy i my tam też będziemy. Przypomnieliśmy sobie, że jesteś cenny w oczach Bożych. Bo Bóg sam oddał to, co było dla Niego najcenniejsze i że wszystkie obietnice są dla Ciebie w Jezusie Chrystusie, ponieważ przez Jego krew staliśmy się bliscy Bogu. Rozważaliśmy fragment z Księgi Izajasza, gdzie Bóg właśnie mówi: nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś cenny w moich oczach i miłuję Cię, daję ludzi za Ciebie, narody za Twoje życie. Rozważaliśmy, że miłość Pana do mnie i do Ciebie już była, zanim jeszcze uwierzyłeś w Niego. Zanim byłeś, w cudzysłowie, dobry. Ta miłość była największa wtedy, kiedy byłeś najgorszy. I apostoł Paweł mówił, że Chrystus, kiedy jeszcze byliśmy słabi, bez siły, w tym czasie umarł za bezbożnych. I Bóg daje dowód swojej miłości nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze byliśmy najgorsi, że nie zasługiwałeś na miłość kogokolwiek, a szczególnie Bożą miłość, to Chrystus umarł za ciebie. Rozważaliśmy, że Bóg nigdy nie przestanie Ciebie kochać. Zaczął Ciebie kochać już jak byłeś najgorszy i dalej Ciebie kocha tak samo. I dalej będzie Cię kochał, niezależnie od tego, jaki jesteś, ta miłość nie mija. Konsekwencje są różne Twojego życia. Ale Bóg cały czas Cię kocha. Jezus Cię kocha, mówi apostoł Paweł, że jest tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nie jest w stanie odłączyć Ciebie od miłości Bożej, która się objawiła szczególnie w Jezusie Chrystusie. Dla nas szczególnie. Naszym Panu, który tą miłość ucieleśnił, pokazał. I na koniec przypomnieliśmy sobie, jak Jezus, który jest dobrym pasterzem, powtarza, że życie swoje kładzie za owce. Życie swoje kładzie za owce. Z 5 razy, czy ileś w tym fragmencie z Ewangelii Jana, gdzie mówi po prostu cały czas, jakby upewniając człowieka, że ja życie swoje oddaję za ciebie. Życie oddaję. W innym miejscu mówi, że nie ma większej miłości niż to, kiedy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. I to Jezus uczynił. I to wszystko rozważaliśmy sobie, żeby zobaczyć, jak cenny jesteś w oczach naszego Pana Jezusa Chrystusa, w oczach Ojca, jak to wielki skarb musiał zostać zapłacony, musiał zostać zabity, jak to śpiewaliśmy dzisiaj, ten zdeptany róży kwiat, aby to było dla Ciebie, aby było za Ciebie. Jezus przypomniał mi kolejne fragmenty, takie, które jeszcze uwypuklają to, że Jezus Ciebie kocha cały czas. Nie przestał. I otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. I tam są takie 3 przypowieści, które Jezus mówi na temat tego, jak bardzo Ojciec miłuje każdego z nas, jacy jesteśmy cenni w Jego oczach. Rozważymy sobie 2 bez tej ostatniej. I czytamy takie słowa, 15:1. A byli tam wszyscy celnicy i grzesznicy, którzy przybliżali się do Niego, aby Go słuchać. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I powiedział do nich to podobieństwo, mówiąc: który człowiek spośród was, mając 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zaginioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się. I gdy przyjdzie do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zginęła. Mówię wam, że taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, i to bardziej niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. A która kobieta, mając 10 drachm, jeśli zgubiłaby jedną drachmę, nie zapala lampy i nie zamiata domu, starannie szukając, aż znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: radujcie się ze mną, albowiem znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego grzesznika, który się upamiętał. Takie 2 przypowieści, które mają zobrazować jakąś rzecz. Czytamy, że Jezus był otoczony przez tłumy, tam cały czas gromadzili się wokół Niego ludzie uważani za grzesznych. Szczególnie tutaj wspomnieni celnicy, grzesznicy. No to był już taki najgorszy sort człowieka, że tak powiem, na tamte czasy. Każdy nienawidził celników, dlatego że oni wyłudzali pieniądze po prostu. Nie dość, że współpracowali z okupantem, z Rzymem, to pobierali te podatki, które tak naprawdę były grabieniem tych ludzi, wszystkich Żydów. I jeszcze oszukiwali ich, bo z tego ściągali dla siebie, dlatego byli tak znienawidzeni, bo nie, bo współpracowali z przeciwnikiem, co nie? I grzesznicy czytamy. I tam czytamy, że oni się przybliżali, żeby słuchać Jezusa. Ci ludzie, ci najgorsi. I nagle zebrali się ci, którzy myśleli, że są tak blisko Pana, tacy święci. I czytamy, że zaczęli szemrać. Ci, którzy tacy byli uczeni w piśmie, znali wszystko, wiedzieli, jak tu się powinno żyć i dobrze wiedzieli, kim są ci ludzie. I co oni mówili? Mówili, że ten przyjmuje tych grzeszników, jada z nimi. I Jezus w odpowiedzi na ten zarzut mówi im właśnie te przypowieści. Mówi do nich takie słowo, nie? Który człowiek spośród was, mając 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zaginioną, aż ją znajdzie. To jest dla mnie ten sam praktycznie fragment, jak ten, co rozważaliśmy Izajasza 43:1. Mówi, nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Pasterz się okazuje, że on zna swoje owce, tak? Jezus mówi, ja znam moje owce. Znaję po imieniu. Tu czytamy w Izajasza, że nie ma dla niego nieznanej owcy. On zna wszystkich po imieniu, a szczególnie swoje owce. I tak sobie to czytam i sobie myślę, że dla mnie to jest takie nielogiczne trochę. Bo po co mam zostawiać 99 dla jednej? No to już bym powiedział, dobra, trudno. Mam zawsze 99, co mi tam będę latał jeszcze i jakiejś tam jednej szukał, nie? Po prostu to się jakby nie kalkuluje. Przynajmniej dla mnie, nie wiem. Może ktoś jest pasterzem i jakoś inaczej na to patrzy. Ale Jezus jednak mówi, jakby który człowiek spośród was nie chodzi za tą zaginioną, aż ją znajdzie. I to jakby sugeruje, że jakby Jezus mówił, że to jest takie normalne, nie? Nie wiem, może to jest normalne dla pasterzy w tamtych czasach. Może my dlatego z tego dobrobytu tu już czasami sobie myślimy, co mnie tam obchodzi, nie wiem, mam 100, zgubiłem złotówkę, no to co mnie tam, ta złotówka, mam 99 przecież cały czas, nie? Ale widocznie może w tamtych czasach jakoś ludzie bardziej doceniali to, co mieli, nie wiem. Jezus jakby sugeruje, że mówi do tych ludzi, no który spośród was by tak nie zrobił, tak? Jakby mówi, że pasterzowi zależy na owcach. Skoro zna każdą po imieniu, to znaczy, że musiał mieć z nią jakąś bliższą więź. Nie wiem, jak macie ze zwierzętami. Ja tam głaskałem swojego kota, też rozmawiałem czasem sobie do tego kota. Dawałem mu jeść. Był dla mnie cenny. Miałem jednego. Ale tutaj każdy zna po imieniu. Jezus jakby chce pokazać tą analogię, że skoro pasterz zna każdą owcę po imieniu, który ma więź z każdą owcą, troszczy się o te owce, wyprowadza je tam, żeby one jadły sobie tą trawę, szuka dla nich, gdzie są te pastwiska, gdzie są te polany, na których się może pożywiać. No, ostrzyże ją, nie wiem, co tam się robi z tymi owcami, ale dba o te owce. I tak samo on mówi, że tak samo Bóg robi. Nie? Dla mnie wszystkie owce wyglądają tak samo. Nie? Owca to owca dla mnie. Ja nie wiem, po czym można rozróżnić owce. Dla mnie, jak widzę na filmikach czy coś, to wszystkie tak samo wyglądają. Aż sobie też przypomniałem mojego tatę, który hoduje gołębie. Wszystkie te gołębie są takie same. Przynajmniej dla mnie tak było. Zawsze, praktycznie większość, co miał, pamiętam, przyjeżdżałem, miał zawsze z 40 czy z 50. Wszystkie były praktycznie niebieskie, może tam z takimi wyjątkami, jakieś pstrokate, nie pstrokate. Ale każdy wyglądał identycznie. Nie? Każdy niebieski, dwa paski, niczym się nie różnił. Nie? A wypuszczał je, pamiętam, my siadaliśmy, bo tam nie można było się bawić. Tylko trzeba było siedzieć cicho, żeby gołębi nie płoszyć. I one latały tam w górze i gdzieś tam jeden się odłączył. On, o, leci mój faber. Mówię, a skąd to tam wie, że to akurat ten, no nie? No poznaje go po prostu z daleka. No patrzę, a tam taka ciupeńka, no czarny punkt po prostu lata po tym. A ja mówię, no ale jak, przecież one wszystkie tak samo wyglądają. To skąd to wie, że to... No, znam go, bo on po stylu latania, jak on tam skręca, jak on coś tam robi. On znał każdego praktycznie. Nie wszystkie miał nazwane, tylko te, które najbardziej lubił. Ale za każdym razem, kiedy coś wracało to stado i on tam sobie patrzył, które wracają, to też mówił często: o, nie ma tego 6619. Jakiś numer miał, nie? A skąd tata wie, że go nie ma, co tata widzi? Numer na obrączce, nie? Tam takie malutkie obrączki na nóżkach. No nie, ale po prostu widzę, że go nie ma. Ja tam nie wiem, jak to tata rozpoznaje. Jeszcze żeby miał chociaż jakąś białą plamę na głowie czy coś, no to jeszcze byłem w stanie rozpoznać, nie? Ale... I tak sobie pomyślałem, że tak samo tutaj jest, nie? Te owce. Tata znał wszystkie gołębie praktycznie swoje. On tam siedział na tej działce, on im dawał jeść, on od małego praktycznie te gołębie tam miał. Dbał o nie, wypuszczał każdego dnia, obserwował, jak one latają i tak dalej, stąd to wszystko znał. I Jezus mówi, że jest tak samo. Możesz sobie myśleć, że jesteś jednym z jakichś tam 8 bilionów, czy tam miliardów ludzi na ziemi, więc kim ty jesteś wobec tego wszystkiego, tego tłumu? A Jezus mówi, nazwałem cię twoim imieniem. Znam cię po imieniu. Moim jesteś. Znam cię, mimo że jest taki tłum. Często Słowo Boże mówi, wiecie, o tym, że jesteśmy wybrani jako Kościół, prawda? Jako zbiorowość. Ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi, którzy uczynili Jezusa swoim Panem i którzy idą za Jezusem, jakby jesteśmy tym jednym ciałem. Ale w tym jednym ciele jest każdy z nas. Ty jesteś w tym jednym ciele. Jezus każdego w tym ciele, w tym kościele zna, jak się nazywasz. Wie, jaki jesteś. Troszczy się o ciebie. Szczególnie jeśli idziesz za Jezusem. Bo przeszedłeś już pewnie z Panem dużą część swojego życia. To wiesz, że zawsze się troszczył o ciebie. I spośród całego kościoła ciebie zna. Mówi, a gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona. Jezus tutaj pokazuje, że on aktywnie działa w szukaniu tej, która zaginęła. I możemy sobie pomyśleć, no to jest taka przypowieść dla tych niewierzących, nie? No bo ja już jestem znaleziony, no to w sumie ile można mnie szukać? A Jezus mówi, że ta zaginiona była częścią stada. I mówi, że on szuka, aż znajdzie. On nie szuka tylko tych niewierzących, którzy go jeszcze nie znają, ale jeśli zboczyłeś z drogi może i potrzebujesz ratunku w swoim życiu, to Jezus nie jest głuchy na twoje wołanie, nie jest głuchy na twój stan teraźniejszy. Nie wiem, czy ta owca wołała, nie jest napisane, że tam beczała gdzieś z daleka czy coś, ale sam pasterz się zainteresował. I on mówi, że szuka, aż znajdzie. To szukanie nie jest jakieś takie ślepe. Ale szuka, aż znajdzie, więc mówi, Jezus aktywnie działa, żeby każdego z powrotem przyprowadzić. Niezależnie, jaki jest twój stan, to Jezus nie położył na ciebie tam krechy, czy jak to się mówi. Niektórzy tak, wiecie, to też interpretują, że no, płyniemy na takim statku, którym kapitanem jest Jezus Chrystus i po prostu każdy, kto chce być zbawiony, no to musi wsiąść na ten statek. No i tak sobie płyniemy, a jeśli tam wyskoczysz z powrotem do morza, bo cię tam świat pociągnie i tak dalej, no to trudno. Musisz z powrotem wskoczyć, no bo jeśli chcesz być zbawiony, no to musisz wskoczyć. Ale jakby ta analogia pokazuje Jezusa jako tego, który w ogóle się nie interesuje tymi ludźmi na tym statku. On sobie płynie, wielki kapitan, a wszystkich ma w ogóle gdzieś. Nie? Ale Jezus mówi, ja aktywnie szukam każdego, kto gdzieś się zgubi. Może przyjść taki moment w każdego życiu z nas, że gdzieś upadniesz, gdzieś pójdziesz, i potrzebujesz ratunku Jezusa. Jezus mówi, że to nawet nie jest tak, że ty musisz nie wiadomo jak wołać. Bo Jezus już sam ciebie szuka. Bo Jemu zależy. Mówi, kładzie na swoje ramiona, kiedy już ją znajdzie. Nie? Od razu tak samo to, co mówił Paweł w Rzymian 5:6. Mówi, bo Powiem, jak to było? Już wam powiem. Gdy jeszcze byliśmy słabi. Gdy jeszcze byliśmy słabi, tam jest takie słowo użyte, gdy nie mieliśmy siły. Bo kiedy odchodzisz od Jezusa, to nie masz siły. Bo Jezus jest tą siłą twoją. Jezus jest życiem. Jezus jest wszystkim dla ciebie. I Jezus mówi, że kiedy ja znajdę tą owcę, to ja ją biorę na ramiona, bo ona nie ma siły, radując się. Rzadko sobie może wyobrażamy, że Bóg się raduje. Częściej może sobie możemy wyobrażać, że się gniewa. Zawsze tak sobie może ludzie wyobrażają, że to Bóg taki gniewny tam z piorunami, nie? Tylko czeka, jak to tam kiedyś Andrzej Różański pamiętam mówił, że on zawsze tak myślał, że Bóg to tylko tak siedzi z góry i tak czeka i szuka, jakby go tam strzelić z piorunem, bo taki zły był. Ale tu czytamy, Jezus pokazuje, że się raduje. Mówi, jaka to radość jest. Gdy przyjdzie do domu, to zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc im, radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zaginęła. To jest, mówi, radość. Taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Nie? I to pokazuje, że Jezus się strasznie cieszy, kiedy ciebie znajdzie. Całe niebo się cieszy. To ciężko sobie wyobrazić, że Bóg się cieszy, że to mu sprawia radość, kiedy Jezus znajdzie tego, który zaginął. Tego, który potrzebuje ratunku. I tam jest takie słowo kluczowe. Mówię wam, że będzie taka radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. I to bardziej niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. W przypowieści owca nie wygląda na to, żeby się upamiętywała jakoś szczególnie. A jednak Jezus jakby zaznacza tutaj, że On idzie szukać, ale owca musi się upamiętać. Jezus przychodzi, Jezus dotyka serca i dotyka serca tej osoby, która potrzebuje upamiętania. Czyli tego, żeby chcieć zawrócić. Tam jest to słowo, które się tłumaczą. Metanoia, zmiana myślenia, żal, nawrócenie. Bo tych mi się objawia upamiętanie, że człowiek, wszystko jakby zaczyna się od wewnątrz, od serca. Odczuwasz żal, bo wiesz, że sam zbłądziłeś, że sam zszedłeś z drogi i jednocześnie odwracasz się z powrotem w stronę Jezusa Chrystusa. No bo twoje myślenie się zmieniło. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, tylko zmiana myślenia. Ja zmieniłem myślenie, fajnie, Jezus mnie kocha, tutaj przyszedł mnie uratować, ale nic więcej się nie zmieniło. Nie ma, że się zmieni tylko myślenie, a czym się nie zmieni. Chociaż czasem mam wrażenie, że jest pełno ludzi, którzy wiedzą dużo na temat Jezusa. Ale życie wcale nie idzie za tym myśleniem. Ale prawdziwa zmiana myślenia, prawdziwe nawrócenie przyniesie zmianę w takim czynności, w życiu. Nie wiem, czy mówiłem, mam taki przykład. Kiedyś sobie właśnie pomyślałem, jak to zobrazować, ale kiedy człowiek był mały, no to wiadomo, po wyjściu z toalety myję się rączki. Dlaczego myję rączki? No bo ktoś mi powiedział, że są zarazki w toalecie, więc jak nie będę mył rąk, to zachoruję. Więc uwierzyłem tej osobie, moje myślenie na ten temat zmieniło się i ja po prostu wierzę, że są tam te zarazki, więc nie chcę być chory, więc jak wychodzę z toalety, to myję rączki. Nie widzę tych zarazków. Nie mam jakiegoś mikroskopu przy sobie, żeby potwierdzić, że one rzeczywiście tam są. Ale uwierzyłem tej osobie, która mi powiedziała, że one tam są. I przez to, że uwierzyłem w to, no to moje życie się zmieniło i myję te rączki. Tak samo jest z Jezusem. Ten, który prawdziwie się upamiętuje, to on po prostu wierzy Jezusowi. Wie, że musi wrócić do Jezusa. Wie, że to jest jedyny jego ratunek, a nawet nie to, że musi, bo po prostu sama ta miłość, to, że Jezus przychodzi do ciebie i rzuca wszystko, co ma praktycznie, jak to mówi, 99 zostawia i idzie za tą jedną, co się w ogóle wydaje, nie kalkuluje się. To sama ta miłość po prostu zmiękcza serce. Widzisz, że jemu zależy, że jesteś ważny dla niego. Jezus teraz nie musi zostawiać 99, wiecie. Bo Jezus żyje. Zmartwychwstał na wieki i żyje w każdym z nas przez ducha swojego. Póki żył na ziemi w ciele, to czasem musiał niektórych zostawić, żeby uratować kogoś innego. Ale teraz, jak to mówi, blisko jest. W każdym z nas, w każdym z tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy narodzili się na nowo, mieszka sam Pan. Więc nie musisz go szukać daleko. Nie musisz się bać, że poszedł ratować kogoś innego i teraz nie ma dla ciebie czasu. Bo zawsze ma czas. I zawsze on sam aktywnie działa, żeby żadna z tych owiec nie zginęła. Drugą przypowieść Jezus mówi, która jeszcze, że miała podkreślić znaczenie tamtej pierwszej, o tej kobiecie, która miała 10 tych drachm, pieniędzy. I też jedną zgubiła. I co Jezus mówi, że która kobieta, to też jakby traktuje, że to jest normalne dla tych ludzi, którzy tego słuchają, że skoro zgubiła jedną z 10, no to zapala lampę, zamiata cały dom i pisze starannie szukając, aż znajdzie. Znowu Jezus uwypukla to, że Jezus, sam Bóg, sam Ojciec, przez Jezusa Chrystusa, On jest bardzo zainteresowany tymi szczególnie, którzy się zgubili, którzy potrzebują ratunku. Mówi, co się dzieje? Zapala lampę. Może ciemność w domu, no to trzeba zapalić światło, żeby lepiej widzieć. Zamiotę cały dom, bo może jest tam jakiś nieporządek, kurz, będzie mi trudniej szukać, więc zamiotę wszystko, żeby łatwiej mi było to znaleźć. Mówi, starannie szukam. Nie tak, o, że sam sobie spojrzę okiem i może zobaczę. Ale starannie szuka. Aż znajdzie. I mówi znowu Jezus, a gdy znajdzie, to zwołuje przyjaciółki, sąsiadki, mówiąc, radujcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Znowu jest ta radość, nie? Znowu jest ta radość z tego, że możemy zobaczyć, że Bóg się raduje. On się umie śmiać. Nie jest takim smutasem, jakimś starym dziadkiem, jak to czasem na obrazy go przedstawiają, siwy taki, który tylko tam właśnie potępia. Nie? Ale szczególnie jest zainteresowany tym, żeby nikt nie zginął. Nie? I znowu jesteś skarbem. Mimo, że ma 10 monet, można powiedzieć, trudno. No. Z 10 zł jeden się zgubił, mam zawsze 9 znowu. Co mi ja za tą złotówkę kupię? Ale dla Jezusa to jest aż takie, że on nie myśli jak człowiek. Wartość tego jest dla niego totalnie inna niż takie zwykłe spojrzenie każdego człowieka. I ta radość. Tak jakby chciał coś kupić i mu brakowało tej złotówki, żeby kupić tą rzecz. Nie? Może tak. Gdyby mi brakowało rzeczywiście złotówki, żeby kupić coś, na czym mi bardzo zależy, to bym rzeczywiście chyba tak szukał. I bym się ucieszył i patrz, znalazłem, teraz mnie stać w końcu na to, żeby kupić tą rzecz, nie? Bo mam pełną kwotę. I wiecie, Jezus tak samo chce mieć cały Kościół. Wszystkich chce mieć. Nie może być czegoś takiego, że jednego mu zabraknie. On chce mieć wszystkich. Wszystkich. Dlatego wie, że tak bardzo się raduje, kiedy znajdzie tego jednego, który mu brakło do tej całości. I wszyscy się cieszą, nie? Mówi, przyjaciółki, sąsiadki. Mówi, wielka radość przed aniołami Boga z jednego grzesznika, który się upamiętał. Ja i tak nie umiem sobie tego wyobrazić. Że oni tam są, że się cieszą, kiedy Jezus rzeczywiście uratuje człowieka. Bóg mówi w Ezechiela 33:11 takie słowa. Mówi, powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. A raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Bóg mówi, ja się nie cieszę, kiedy bezbożny umrze. Mnie to nie cieszy, ja się z tego nie raduję. Ale bardziej Bogu zależy na tym, żeby bezbożny się odwrócił. Jak ma się odwrócić? Dlatego Bóg posłał Jezusa. Dlatego Jezus przyszedł. Nie od razu na sąd, jak dzisiaj śpiewaliśmy, że Chrystus Pan Boży Syn zgodził się, Zbawca nasz, przyjść, żebym widział, że krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. I teraz mogę śpiewać, wywyższony bądź Jezu, baranku mój. Bo jakby Jezus przyszedł od razu na sąd, to nikt by się nie ostał. Ale dlatego, że widział, że właśnie sąd nadchodzi, mówi, musisz przyjść, mój synu, żeby uratować tych ludzi. Bo każdy jest dla mnie ważny. I ja płaczę nad każdym, kto ginie. Ci faryzeusze, oni nienawidzili tych celników. Oni nimi gardzili. Ci znawcy prawa, którzy tak znali, jak to trzeba żyć, żeby iść za Bogiem. Oni ustalali, wszystkim mówili, jak mają żyć, czego mają robić, co mają nie robić. To oni nienawidzili tych ludzi. Jak to? On jada z grzesznikami, on siedzi z nimi, w ogóle gada z nimi, nikt z nimi nie rozmawia, oni są wykluczonymi ludźmi, nie? Nikt nie ma prawa z nimi rozmawiać, a jeśli masz z nimi społeczność, to uczestniczysz w ich grzechu, jesteś tak samo zły jak oni, nie? Czyli Bóg w Ezechiela 34 bardzo narzekał na pasterzy, którzy paśli jego owce. Mówił, że to są pasterzy, którzy oni w ogóle nie dbali o te owce. Nawet nie paśli ich na tych polanach czy czymś, tylko w ogóle jeszcze zabierali jedzenie tym owcom, zabierali im picie, nie żywili tych owiec, sami tylko brali to wszystko, co mieli tym owcom dać. I Bóg w pewnym momencie mówi, że ma dość takiego czegoś, że ci, którzy mieli być pasterzami, którzy mieli prowadzić ludzi do samego Pana, którzy mieli pokazywać miłość Bożą, i objawiać też prawo Pana, to oni znienawidzili te owce. Sami siebie kochali. I tylko im na sobie zależało. A Pan mówi w pewnym momencie, że ma dość i że On sam przyjdzie i zajmie się swoimi owcami. I mówi tam, że wyznaczy swojego sługę Dawida, który będzie księciem nad nimi, będzie jeden pasterz. Nasz Pan Jezus Chrystus jest tym pasterzem. Bóg mówi, ja nie chcę, żeby bezbożny umarł. Ja chcę, żeby żył. Bo to posłałem syna swojego, żebyś teraz zobaczył, jak bardzo ciebie kocham. I żebyś odwrócił, zawrócił ze swojej drogi i z powrotem zbliżył się do Pana, który ciebie kocha, który ciebie umiłował, że wszystko dał za ciebie. Przypomniało też mi się kiedyś czytałem fragment, jak był, wiecie, Dawid i był Absalom, jego syn, który, wiecie, ten, który umarł, który miał długie włosy, ten, który w trakcie bitwy przeciwko Dawidowi, on tam zaplątał się w tym drzewie, w tych gałęziach i ci dowódcy Dawida po prostu, on im kazał, mówi, tylko przyprowadźcie go żywego, tylko przyprowadźcie go żywego, bo to jest mój syn, żeby przypadkiem nic mu się nie stało, a oni go nie posłuchali. Zabili go po prostu na miejscu, bo mówili, że no, nie może taki żyć, który będzie ciągle złorzeczył królowi, będzie ciągle przeciwdziałał jemu. Jakby myśleli, że Dawid już ma oczy zaślepione tą miłością, że po prostu sami muszą coś z tym zrobić, żeby w końcu był spokój. I przyjechał ten posłaniec do Dawida i powiedział, że właśnie Absalom nie żyje i tam jest cały taki fragment obszerny, jak Dawid tam tak rozpacza i mówi, mój syn, tam płacze, mój syn nie żyje. Wtedy mi się to tak dotknęło, pamiętam, jak to rozważałem pierwszy raz, aż poczułem taki żal po prostu. Jakbym wszedł w rolę tego Dawida i tak sobie wyobraziłem, jaki to jest żal, że mimo, że ten Absalom cały czas przeciwko niemu współdziałał, nie? Chciał zabić tego ojca, zabrał jakieś tam jego żony, nałożnice, wszystko, cała kampania wojskowa przeciwko niemu była. A i tak Dawid mówi, płacze, nie? Mój syn nie żyje, co nie? Aż w końcu ci ludzie zaczęli mówić, co ty robisz, ci dowódcy, nie? Zwycięstwo obróciłeś w żałobę i zamiast się cieszyć, że to zwyciężyliśmy nad wrogiem, to ty siedzisz i płaczesz. Nie? I Dawid wtedy wyszedł do ludu, nie? Ale patrzcie, mimo że ten syn był taki, to jak bardzo Dawid za nim rozpaczał. Nie? I wtedy wyobraziłem sobie, jak wielki musi być żal Jezusa, kiedy jeden z tych, którzy byli mu naprawdę bliscy, nie upamięta się. Bo to nie jest już chwilowe. Jezus opuszcza tłum, bo ma staranie o każdego z nas indywidualnie. Łukasza, 8 rozdział, 26, czytamy takie słowa. Taka historia, kiedy Jezus, czytamy, był na jednym brzegu Jeziora Galilejskiego i tam wokół niego zgromadzał się wielki tłum. Także czytamy tam, że matka, w ogóle bracia nie mogli podejść do Jezusa, bo był taki wielki tłum. I on tam nauczał, ludzie się, wiecie, gromadzili wokół niego. I w pewnego razu Jezus mówi do uczniów, płyniemy na drugą stronę. Tam płynęli, była, zerwała się burza. Jezus uspokoił tą burzę. I czytamy w 26 wersecie, że dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdy nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak ci na imię? A ten rzekł, Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń, pasące się na górze, i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim, lecz on odprawił go, mówiąc, wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Ktoś kiedyś tak śmiesznie mówił, że Jezus, dzieje się wielkie przebudzenie, nie? Na jednym krańcu jeziora. Wielki tłum, ludzie nie mogą się dostać do Jezusa. I nagle Jezus zostawia tych ludzi. Nie? I jedzie w miejsce, płynie w miejsce, gdzie ratuje jednego człowieka. Zostawia cały tłum ludzi. Później do nich wraca, czytamy. Ale zostawił tłum ludzi, a uratował jednego człowieka. Jeden człowiek. Gdyby Jezus zaprezentował na żywo swoją przypowieść. Zostawia 99, którzy nie potrzebują teraz ratunku i pomocy, a idzie uratować człowieka. Nie? I pomimo tego właśnie, że jesteśmy Kościołem, zbiorowością ludzi, to Jezus każdego z nas wyratował osobiście. Może nie miałeś aż takich przeżyć, jak ten człowiek tutaj opisywany, ale do mnie Jezus przyszedł w najgorszym momencie. Do mnie przyszedł Jezus, kiedy byłem w najgorszym momencie i uratował mnie. I dzięki Jezusowi ja jestem w Kościele. Jestem w tym zbiorze ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi. Bo sam Jezus okazał łaskę. Przyszedł, dotknął się, otworzył mi oczy po prostu. Ja byłem w stanie ujrzeć moje życie po prostu, jak wyglądało. Już wcześniej nie miałem z tym problemu żadnego. Może nie to, że żadnego. Wiedziałem może, że powinno się żyć inaczej, ale nie widziałem tego tak, że to potrzebna tak radykalnej zmiany. I tak samo jak do tego człowieka. Jezus przyszedł. Zostawił ten tłum. I mnie uratował. I ciebie też uratował. Pamiętasz, jak Jezus przyszedł do ciebie? Bo jemu zależało i cały czas mu zależy. Któż dzisiaj było, ktoś wspomniał, że ten, kto rozpoczął te dzieło w was, ten doprowadzi do końca. Jezus nie jest zainteresowany tylko rozpoczęciem, ale jak to mówi apostoł Piotr, że jest stróżem dusz waszych. Mówi Piotr, że byliście jak błąkające się owce, ale teraz zostaliście zawróceni do pasterza i stróża dusz waszych. Ciekawe tłumaczenie u nas w brytyjsce w większości jest, że nawróciliście się do pasterza, stróża dusz waszych. A oryginalnie jest jednak tam zostaliście zawróceni. Jakby wskazuje, że ktoś wykonał akcję, żebym ja mógł zostać zawrócony. Ja sam z siebie się nie zawróciłem, bo byłem taki super, że zawróciłem się do tego, o tak, on jest pasterzem mojej duszy, jest stróżem, no to ja się zawracam. Ale Jezus przez wiele lat, wierzę, przemawiał do mnie przez różne osoby, przez bliskie i dalsze osoby, przez różne rzeczy i cały czas pracował nad tym, żeby mnie zawrócić. To jest taki trochę paradoks, bo z jednej strony Jezus robi akcję, a z drugiej mówi, nawróćcie się, zawróćcie, bo najpierw Jezus czyni, żebyś ty mógł rzeczywiście zawrócić. Nie na odwrót, bo nie dasz rady zawrócić. I wiecie, całe Pismo jest tym jakby przepełnione, że Jezus interesuje się poszczególnymi ludźmi. Czytamy, że jak On wrócił z tej Gerazy, to że już przyszedł do Niego Jair, bo potrzebował ratunku dla swojej córki. Jezus zainteresował się tą osobą. Nie powiedział tam do całego tłumu, wiecie, tam, uzdrawiam was wszystkich, tylko poszedł szczególnie do Niego. Zainteresował się Jego sprawą. Pojawiła się ta kobieta, która miała krwotok. Tu może trochę inaczej, bo ona sama słyszała o Jezusie wielkie rzeczy i po prostu stwierdziła, że wystarczy, że dotknę się Jego, a będę zdrowa. Jezus wiedział, że jest taka kobieta. Teściowa Piotra też jest pojedynczą osobą, która potrzebowała ratunku. Piotr, Andrzej, rybacy, każdy z nich potrzebował ratunku. Jezus do każdego tak podszedł. I do mnie podszedł, i do ciebie podszedł. To nie jest tylko jakaś teoria napisana, ale Jezus rzeczywiście przyszedł i wielką cenę zapłacił za mnie. Żebym ja to mógł dostrzec. Żebyś ty mógł to dostrzec. Żebyśmy może mogli sobie to na nowo przypomnieć. Na nowo tak sercem zobaczyć, jak Jezus ciebie kocha. Że nigdy nie zostałeś sobie opuszczony tak o sobie po prostu. Ale Jezus wykonywał pracę. Może przygotowywał osoby, które przez ileś lat wydawało się, że nic się nie dzieje. A Jezus już przygotowywał ludzi, którzy... Czy gdzieś, gdzie przyjdziesz, gdzieś prowadził tak życie, że przyjdziesz i go słyszysz. Pytanie, co z tym zrobisz? A Jezus mówi, że ci, którzy upamiętają się, wtedy jest radość. Ale Jezus robi wszystko, byś miał możliwość się upamiętać. Ostatnio słuchałem takiej, lubię taką pieśń chrześcijańską. Ona jest w sumie po angielsku, więc nie bardzo tak jakby było jak tu zaśpiewać. Ale tam ten autor śpiewa takie słowa. Mówi tak. Kiedy byłem najgorszy, znalazłeś mnie. Kiedy byłem najgorszy, umarłeś. Kiedy byłem najgorszy, ukochałeś mnie. Kiedy byłem najgorszy, próbowałeś powiedzieć mi, że najlepszą rzeczą, jaką mogłem zrobić, to oddać moje życie Tobie. Kiedy byłem najgorszy, ukochałeś mnie, a teraz też ja Cię kocham. Jaką mogłeś mnie pokochać, Jezu? Skąd znałeś moje imię? Dlaczego mnie ocaliłeś, Jezu? Och, nigdy się nie dowiem, jak bardzo mnie kochasz. I nigdy nie zobaczę tego, co Ty we mnie zobaczyłeś. Jak mogłeś mnie pokochać, Jezu? Skąd znałeś moje imię? Dlaczego mnie ocaliłeś, Jezu? Nigdy się nie dowiem, jak bardzo mnie kochasz. I nigdy nie zobaczę tego, co Ty we mnie zobaczyłeś. Słowa człowieka, który po prostu nie jest w stanie pojąć miłości Jezusa. Ja nie jestem w stanie. Czasami to tak człowiek sądzi, już myśli może, że coś wie, że jest blisko Jezusa i nagle tak staje i mówi, nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. To jest, wiecie, to jest moja pieśń. No ja też często jak to słucham i tak to sobie śpiewam, to tak sobie myślę, no kiedy byłem najgorszy, jak mnie mogłeś kochać, Jezu? To jest takie niezrozumiałe dla człowieka. Jak możesz kochać kogoś, kto jest twoim wrogiem? Najgorszym. Może tam, jak będziemy z Jezusem, jakoś człowiek to ogarnie, przyjmie, nie mam pojęcia. Ale cieszę się po prostu, że Jezus zrobił wszystko. Zapłacił wszystko, żebym ja mógł dostrzec, jakie to jest ważne, jakie to jest cenne, jaki ja jestem cenny w jego oczach, bo to ta miłość, ona rodzi miłość do Jezusa. To, co Jan mówił, nie my go ukochaliśmy pierwsi, ale to on nas umiłował. Dlatego my teraz kochamy, dlatego my miłujemy, bo kiedy doświadczasz tego, no to rodzi się dziękczynienie. Takie po prostu, Jezu, nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego akurat tak. Przecież tu ludzie, zawsze sobie myślisz, ludzie są beznadziejni, ja jestem beznadziejny. Tyle zła jest na tym świecie, a mimo to o każdego Jezus walczy. Także chwała Jezusowi. Dzięki temu też ja sobie na nowo przypomniałem, na nowo zobaczyłem, jak jesteśmy ważni dla Pana, że nie jesteś sobie zostawiony sam przez życie i po prostu se trwaj, ale Jezus cały czas Ciebie zaopatruje, cały czas Ciebie wzmacnia, jest pasterzem, który prowadzi Ciebie, żebyś mógł wytrwać. Bo bez Jezusa to sobie możemy trwać. W świecie możemy trwać. Także chwała Jezusowi. Mam nadzieję, że wy na nowo mogliście zobaczyć miłość, jaką Jezus nam okazał. Amen. Powstajmy.